Dzień dobry.
Dzień dobry.
Takim klaśnięciem wejdźmy w ten 63. odcinek. Przed państwem Morawski Karol.
Iwański Tomasz, witamy państwa w naszym słuchowisku 4AM.
I tak, ja od razu powiem, że ja mam jeden temat, ale Tomasz, ty masz chyba coś ciekawszego na temat pracy.
Ale to poczekaj, bo jakby ja mam jeszcze newsa i nie wiem, czy twój temat to jest news, czy
to
jest
nie news. Widzisz, właśnie tak to jest, kurde, wiesz, że mi tutaj popfilt zasłonił newsa.
No, chcę
o chińskich zakazach.
To ja ci nie powiem, co mój monitor robi. To jeżeli o zakazach, to zacznijmy w takim bądź razie. A więc powoli pojawiają się informacje na naszym rynku, może nie na naszym, a po prostu na europejskim. Niestety niepokojące informacje na temat planów chińskich urzędów do spraw handlu, o ile dobrze pamiętam nazwę. Otóż jakiś czas temu mieliśmy chwilową okazję rozmawiać o Fit for 55, o Zielonym Ładzie, o Green Dealu i o tych wszystkich dokumentach, dyrektywach, informacjach, które to Unia Europejska planuje. No i jednym z nich jest coś takiego jak graniczny podatek węglowy, który mówi wprost o tym, że europejskie firmy, które będą chciały sprowadzać wysokoemisyjne półprodukty, komponenty czy cokolwiek innego do granic Unii Europejskiej, spoza jej granic, gdzie jakby koszty emisji dwutlenku węgla są zdecydowanie tańsze, będą musiały wyrównać tą cenę w podatku. Tak zwany podatek CBAM. I chiński kraj bardzo się z tym nie zgadza. No i plan jest taki, ażeby po prostu w ogóle zablokować, a może inaczej wpisać na listę, specjalną listę też komponenty do produkcji farm fotowoltaicznych. Taka, żeby firmy, które chciałyby to eksportować, importować, musiały starać się o specjalne certyfikaty. To jest jakby troszeczkę ogół całej tej sytuacji. Ale jak to ma się przełożyć na niestety nieoczekiwane problemy? Otóż pewnie wszyscy jeszcze odrobinę pamiętamy, co się wydarzyło w temacie mikrochipów i wszystkich półprzewodników w momencie, kiedy zaczął się COVID. Łańcuchy dostaw się rozsypały, ile czasu czekaliśmy, wzrosły ceny itd., itd. I mianowicie teraz problem prawdopodobnie będzie się powtarzał, a dopiero co tak naprawdę odmroził się ten handel z Chinami. No i jakby nie było w tym by tak naprawdę nic złego, pod warunkiem, że nie byłoby tak, że komponenty do produkcji fotowoltaiki na całym świecie w niemal 98% produkowane są po prostu w Chinach. Mówimy głównie o płytkach krzemowych. No i jest to oczywiście wysokoemisyjny proces i tu jakby wszystko się rozbija, więc na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że jeżeli zacznie działać, a nie wskazuje nic na to, żebyśmy jako Unia Europejska wycofali się z dążenia do minimalizacji emisji dwutlenku węgla, no to Chiny uwezmą się na Unię Europejską i wprowadzą ograniczenie, co może przynieść bardzo duży wzrost cen i jeszcze większe przestoje, jeżeli chodzi o tego typu technologie. A niestety nie idąc ze Stanami Zjednoczonymi, Europa nie jest zupełnie gotowa na to, żeby być samowystarczalna w temacie produkcji takich płytek krzemowych, które stanowią główny jakby element wszystkich paneli fotowoltaicznych. Także z jednej strony mowa jest o tym, że jest to wojna handlowa, że to są jakieś rozgrywki rynkowe i tak dalej. Jakby na to nie patrzeć, całkiem niedawno miałem spotkanie z firmą z tej branży, która no jakby bada ten rynek i bardzo wiele na ten temat wie. No i dowiedzieliśmy się dopiero co, że jakby odmroziły się tak naprawdę ceny, spadły kilkukrotnie, jeżeli chodzi o import komponentów z Chin i zaczyna się, nazwijmy to, prosperity, a na horyzoncie już pojawia się kolejny duży bloker.
No właśnie, więc ja się nie dziwię, że ta spółka Giga PV SA chce zainwestować 500 000 000, żeby zacząć tworzyć fabrykę, która będzie produkowała te ogniwa, no ale to już jest kolejny raz za późno, kiedy coś przespaliśmy. Najbardziej przerażające jest tego, co mówisz, że 98% paneli, jakie są montowane, czy powiedzmy dostępne, pochodzą z Chin. To jest
no tak,
szok.
Tak, 98% produkcji globalnej płytek krzemowych jest z Chin po prostu. Zgadza się, Karol, to co mówisz, no jakby Giga PV fajnie, tylko też oni wprost mówią, że bez pomocy jakby sterowanej, rządowej, nie będą w stanie wystartować. No i pytanie brzmi znowu, ile czasu to się przesunie, tak? Więc jakby paradoksalnie to wszystko wygląda, bo z jednej strony możemy ubić tą technologię ze względu na to, że jakby chcemy tak naprawdę przyczynić się do tego, żeby tej emisji nie było w czym miałaby nam pomóc ta technologia. To jest taki trochę jakby absurd dla mnie, bo ja inaczej tego po prostu nazwać nie mogę.
Tragedia, ale to już chyba powtarzam w każdym odcinku te słowa i nic się nie zmienia.
No dobrze, to co? To twój temacik to newsik bardziej, czy to, bo mówiłeś, że nie polecajka?
Nie, mój temat odnosi się do twojego głównego tematu, ale chcę go pokazać w kontraście do tego, co chcesz powiedzieć. Ja też nie wiem, czy powinniśmy cytować tego maila, bo pytanie, czy osoba, która go wysyła, nie pozna się.
Nie. Karol, ja nie chcę tego cytować i oczywiście do opisu to usuniemy, chociaż jakby chodzi po prostu o kontekst, który chcielibyśmy przekazać naszym słuchaczom i trochę story dookoła tego i jakby ja też trochę zastanawiam się, od czego zacząć tak naprawdę, no bo faktem niestety jest, że Unia Europejska kolejny raz wymaga, i to jest akurat bardzo dobre, żeby nasz kodeks pracy był nieco przebudowany, no i uwzględnił dyrektywy Work-Life Balance, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie na rynku pracy. No i oczywiście wszystko miało być wdrożone do sierpnia zeszłego roku. Jak się pewnie wszyscy domyślamy, to się tak naprawdę nie wydarzyło. Całym story wokół tego wszystkiego jest to, że jakby w latach 70., 80. zaczęto zwracać uwagę pracodawcy, zaczęli zwracać uwagę na to, że jakby bardzo duże poświęcenie się pracy no niepokojąco wpływa na spadek efektywności i zaangażowania i nie niesie ze sobą nic dobrego. Dużo się mówi na rynku też o 4-dniowym dniu pracy. My jako Polacy niestety należymy na tle po prostu europejskich narodów do tych, którzy pracują zdecydowanie najwięcej, bo to jest średnio 39,7 godziny tygodniowo, czyli mniej więcej o kilka godzin, bodajże o 4 więcej niż Francuzi, Niemcy czy Duńczycy. No i jakby cała ta dyrektywa miałaby na celu dwie dyrektywy tak naprawdę. One rozbudowane są do dwóch różnych kierunków. Jeden mówi bardzo mocno o kwestii różnego rodzaju urlopów. I nie chciałbym się tutaj na ten temat rozwodzić a propos rodzicielskich, większej swobody i tak dalej. Oczywiście nie chciałbym, żeby też zabrzmiało to tak, że negujemy to absolutnie, bo to nie o to chodzi. Jednak dzisiaj ze względu na to, o czym będziemy rozmawiali, chcielibyśmy skupić się na tym drugim aspekcie tego, o czym te dyrektywy mówią i co de facto mają wprowadzić. No i teraz od pewnego czasu, nie chciałbym powiedzieć, że mną targają, ale z różnych miejsc w organizacjach słyszę, że dobrze by było podejść do tego, ażeby jakby w stopkach maili pojawiały się informacje, które mówią o tym, że osoba, która do nas pisze maila, to ona robi to w godzinach pracy, kiedy jej to odpowiada, kiedy ona pracuje i absolutnie jakby dalej idąc tą wiadomością, która się coraz częściej pojawia, dowiadujemy się również z tej informacji, że to wcale nie znaczy, że musimy na tego maila odpowiadać właśnie wtedy, kiedy go dostajemy, że on oczywiście może poczekać i zrobimy to wtedy, kiedy to dla nas będzie ok. No i ja w tym momencie, jakby czytając to, chciałbym powiedzieć dziękuję bardzo za pozwolenie, bo trochę mnie to jakby śmieszy i bawi, że ktoś ma czelność pisania w swoim mailu, że no, możesz mi odpisać wtedy, kiedy będzie tobie dobrze. No wow, naprawdę o tym bym nie wiedział. No i teraz to wszystko oczywiście też ma związek właśnie z tym drugim aspektem wszystkich dyrektyw, o których mówimy, a mianowicie zwiększeniu elastyczności pracy, wprowadzeniu pracy zdalnej i wielu różnych historii, które za tym wszystkim idą. No i jakby ja oczywiście rozumiem to, co się wydarzyło w pandemii, to, że no, elastyczna organizacja pracy no, zwiększy pewnie w wielu przypadkach efektywność, będziemy mogli dostosować pracę do naszych indywidualnych potrzeb, nie wiem, będziemy mogli elastycznie tą pracę rozkładać i czy ona będzie ruchoma, czy wręcz indywidualna. Wszystko ok, mówi oczywiście też dyrektywa o telepracy, o pracy w niepełnym wymiarze czasu. Mowa jest też o badaniach na trzeźwość, to też niejednokrotnie o tym dyskutowaliśmy już w szerszym gronie, więc wiele się tam dzieje, ale ja cały czas patrząc na ten aspekt, bo jakiś czas temu też usłyszałem, że w sumie to powinniśmy w wielu miejscach mieć coś takiego w stopkach, no bo to pomaga, na przykład giganci rynku technologicznego takie coś podobno mają. No i teraz ja nie mogę tego stwierdzić, czy na pewno to mają, ale jedno, co mogę stwierdzić, to, że ci giganci pracują globalnie. No i teraz dalej jesteśmy na rynku polskim i tak jak rozumiem, że Amazon, Microsoft, Apple i pozostałe duże podmioty i ten jeden brakujący z wielkiej czwórki mogą się posługiwać tego typu nomenklaturą, no bo w różnych strefach czasowych pracują, nie oszukujmy się. I to trochę może tłumaczyć tak naprawdę cały wymiar tej wiadomości, która gdzieś tam jest kierowana w stopce maila. Tak nie do końca rozumiem, czy jakikolwiek sens tego typu wypowiedzi ma znaczenie w przypadku firm, które poruszają się w jednej strefie czasowej. Więc podsumowując ode mnie, bo ja nie do końca jakby też czuję, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo oczywiście wiele zależy od tego, w jaki sposób te przepisy będą ostatecznie ukształtowane, chociaż chyba już coraz więcej się dzieje i ty pewnie, Karol, z racji funkcji, którą od niedawna piastujesz, możesz więcej na ten temat powiedzieć. Niemniej jednak ja wniosek mam taki, że tego typu wprowadzane przepisy zamiast pomóc mogą spowodować, że wiele osób odbierze to po prostu bardzo negatywnie i jeszcze bardziej się, mówiąc kolokwialnie, zaora.
Powiem ci tak, że ja pomyślałem właśnie, jeżeli mówimy globalnie o tej kwestii, to tylko strefa czasowa może być uzasadnieniem do prowadzenia takich wiadomości, no bo tak jak mówisz, no dziękuję za pozwolenie, że mogę ci odpisać, że nie czekam z wywieszonym językiem po prostu jak pies i daj mi tego maila, żebym mógł na niego odpisać już od razu. No po prostu to jest dla mnie śmieszne. A to, że niektórzy nie potrafią zachować work-life balance i odpisują na maile o 22, mimo że już skończyli pracę i robią to, nie wiem, z nudów, to już jest choroba dla mnie. A znam niestety takich ludzi.
Jakby pełna zgoda, tylko wiesz, bo to też trochę znowu jest o tym, bo ja mam elastyczny czas pracy i pracuję sobie od 8 do 10, od 10 do 14 to idę do sklepu, później odbieram dzieci, później jadę z babcią do kościoła i pozostałe 4 godziny to sobie pracuję od, nie wiem, 17 do 21. No i wszystko jest w porządku, tylko moim skromnym zdaniem to też rozpieprza efektywność, no bo jakby, nie wiem, chyba że jestem po prostu za stary, ale wydaje mi się, że jak organizacja efektywnie pracuje w określonych godzinach, na które się umówi jako dojrzała organizacja, to jest w stanie zdecydowanie więcej załatwić, no bo przykładowo my pracując w tych samych godzinach, powiedzmy, ja wysyłam do ciebie wiadomość, ty mi odpisujesz, ja wysyłam, ty mi odpisujesz, jakby jest w którymś momencie jakiś, nie wiem, umowny koniec i po prostu kończymy pracę i tyle, tak? A teraz jak ja napiszę do ciebie coś rano, a ty stwierdzisz, że sobie odpiszesz tam o 21, no to jakby dla mnie to się rozpieprza. Ale no, nie wiem, chyba że ja po prostu tego nie rozumiem. To jest taka trochę taki płaszczyk, przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie, taki płaszczyk efektywności się nad tym roztacza.
Wszystko zależy od tego, jak organizacja umówi się na pracę, bo ja jestem ogromnym fanem firmy Nozbi, założonej przez Polaka, przez Michała Śliwińskiego. Oni prowadzili swoje dwa podcasty, mieli Nozbi, polski podcast, znaczy, przepraszam, nie ma biura i podcast No Office. Podobne treści, ale po angielsku. Tylko, że u nich organizacja opiera się na tym, że to jest organizacja no office. Oni nie mają żadnego biura, pracuje ich 30 czy 40 osób. Cała kultura pracy organizacji opiera się na pracy asynchronicznej. I w momencie, kiedy wszyscy tak pracują, to ma to możliwość działania, ma to ręce i nogi. Biorąc pod uwagę, jakie wyniki osiąga Nozbi, że mówi się praktycznie na każdym konwencie, jeżeli chodzi o tematykę zarządzania zadaniami, produktywności, ta firma cały czas się przewija, poza tym mają kilkadziesiąt tysięcy klientów, to działa, ta firma działa, ale w momencie, kiedy pracujesz...
Czekaj, 40-osobowa firma ma kilkadziesiąt tysięcy klientów?
Tak.
Okej. Okay.
Tak.
Asynchroniczność, jak rozumiesz w takim razie, jakbyś mógł powiedzieć mi dwa zdania więcej?
Oni praktycznie nie pracują na mailach, nie pracują na spotkaniach. Cała firma ma podobno 4 spotkania w ciągu tygodnia, czy powiedzmy 5 takich dużych, a wszyscy pracują na aplikacji, którą sami tworzą. Mają zadania, mają taski i w taskach są komentarze, po prostu w formie czatu.
Okej.
I na tym się ludzie opierają, więc jeżeli ktoś coś zrobi, a na przykład użytkownik ma status będę za 4 godziny, no to mówi stary, zrobiłem to i to, na ciebie czeka to i to, daj znać jak skończysz. I ludzie też tam pracują właśnie asynchronicznie, pracują też w różnych strefach czasowych, bo z tego co opowiadali, jeszcze jak te podcasty No Office i Nie ma biura pojawiały, no to są osoby, które mają takich digital nomadów, na przykład jest w Polsce przez kilka dni, a później wylatuje, nie wiem, do... i tam sobie pracuje przez jakiś czas. No i rzeczywiście w takim wypadku praca asynchroniczna jest przez nich zachwalana. Ja muszę zobaczyć, czy Michał Śliwiński w końcu skończył książkę No Office, bo ma być udostępniana w formie open source'u. Każdy będzie mógł sobie ją pobrać z GitHuba i przeczytać. i zobaczyć, jak to funkcjonuje, ale od tego wszystko zależy od tego, jak działa kultura organizacji. Bo w momencie to jest tak, jak mówisz, że mamy ustalone godziny pracy, firma takie przyjęła, no to elastyczny czas pracy niektórych osób może rozwalić organizację doszczętnie, jeżeli chodzi, kiedy pracujemy w określonych godzinach.
No i właśnie, powiedziałeś dwie bardzo istotne rzeczy. Kultura organizacji i jak się firma umówi. To moim zdaniem jest kulą u nogi na naszym polskim rynku, bo przykład, który powiedziałeś, jest, śmiem niestety zaryzykować stwierdzenie, że egzotyczne. Bo w wielu przypadkach to jest po prostu jedziemy z tematem. Tak? I jakby i to się dzieje. Więc suma summarum moim zdaniem, no jakby mowa wprost w dyrektywie, że ma ona zapobiegać wypaleniu, zwiększeniu efektywności, a moim zdaniem odwracamy kota ogonem i jakby wiele osób interpretuje ją trochę po swojemu i na taki płaszczyk, który no moim zdaniem nie do końca przyniesie wymierne efekty. Ale to oczywiście jest tylko i wyłącznie moje zdanie.
Ale dokładnie, tak samo to widzę, bo ile razy właśnie Michał Śliwiński, założyciel Nozbe, przekazywał, to nie jest tak, że oni muszą wyrobić 8 godzin. Oni pracują, oni mają takie motto, że praca to nie jest miejsce, do którego chodzą, a czynność, którą wykonują. I oni się skupiają na tym, żeby zrobić swoją robotę. Jeżeli uda ci się twoją pracę zrobić w 6 godzin, super, byłeś efektywny przez 6 godzin, masz 2 godziny, że tak powiem, wolnego. Oni są rozliczani z zadań niż czasu pracy. A u nas niestety to jest to, o czym też mówiłeś na początku, że Polacy pracują więcej. U nas, zauważ, jest coś takiego jak kultura zapierdolu. Tego nie da się inaczej nazwać. Ile razy ja słyszałem od znajomych, że w momencie, kiedy... To jeszcze było za czasów, kiedy się z rodzicami mieszkało, że oni, nie wiem, poszli na urlop jeszcze, czy nawet niektórzy jak mieszkają z rodzicami i taka babcia. Jejciu, na urlopie jesteś albo na L4, przecież cię zwolnią. Jak ty możesz, chory, nie pracować? No idź, chociaż pokaż się szefowi. I mam wrażenie, że w starszych pokoleniach to cały czas funkcjonuje, że jeżeli o 8 rano nie podbijasz karty na zakładzie i nie odbijasz jej o 17, bo oczywiście tą przerwę musisz odpracować, no to kurczę, to zwolnią cię zaraz.
Zgadza się. No.
To jest takie bycie świętszym kurde od papieża. Naprawdę, że ta nasza dyrektywa będzie jeszcze lepsza, znaczy źle, przepraszam, nasza dyrektywa, nasze wdrożenie tej dyrektywy będzie lepsze niż to, co Unia chciałaby przyjąć.
No oby nie, ale rzeczywiście ładnie powiedziałeś, to ja też pozwolę sobie powtórzyć. Kultura zapierdolu ma się dobrze. I jakby ja w tą stronę trochę zmierzam i dalej uważam, że nasze pokolenia, pozwolę sobie zaliczyć nas do dwóch pokoleń, no mają to do siebie jednak, że potrafimy efektywnie pracować dużo, ale to nie znaczy, że no jakby wszyscy mamy skończone gdzieś tam te pokłady, nie? I nikt inny jak pracodawca nie powinien dbać bardziej o to, żeby pracownicy czuli się dobrze. A widzę niestety trochę takie zakusy, żeby to wszystko skasztanić i żeby było koniec końców jeszcze gorzej.
No niestety, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale nadzieja matką głupich.
Jestem wśród nich.
Dobrze, Tomasz, to w takim wypadku, żeby troszeczkę rozładować atmosferę, ja chciałbym właśnie nawiązać do takiego work-life balance. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, mam nadzieję, że tak. Mieliśmy odcinek o trybach skupienia. Ja jestem bardzo mocnym użytkownikiem tej funkcjonalności. Mam podzielone tryby na pracę, personalny, sportowy. Zaczynając, zobaczę, ile co ja jeszcze tam mam. Mam fokus odnośnie prowadzenia, mam taki poranny, deep work i mam też taki standardowy do not disturb. Troszeczkę na sterydach, ale funkcjonalność jest zachowana. I wracając z sobotniego treningu, powiem to po księgowemu, coś kliknąłem i mi wszystko zniknęło. Mianowicie mój tryb Do Not Disturb składa się z pustego ekranu. Ekran blokady jest taki sam jak w trybie personal. Mam tam jest inny. Nie mam kalendarza, mam zegar, status HomeKitu i pogodę. Nie mam właśnie kalendarza, a główny ekran telefonu jest pusty, bez żadnych aplikacji. Coś mi się kliknęło, potwierdziłem i słuchaj, weekend spędziłem na trybie Do Not Disturb. To... Jakie to było odświeżające. Chyba wydaje mi się, że mój tryb personal z soboty i z niedzieli zniknie i zamieni się na Do Not Disturb. Powiadomienie jedynie z Home Assistanta i z HomeKita plus banki i możliwość dodzwonienia się przez 4 osoby. Po prostu niesamowita sprawa. Żadna aplikacja mnie nie rozprasza. W momencie, kiedy biorę nawet odruchowo telefon do ręki, patrzę, a nie, ja nie mam przecież żadnych powiadomień, to go odkładam. Po prostu... mega sprawa i zastanawiam się, czy taki tryb Do Not Disturb sobie nie włączać, powiedzmy od 17 nawet codziennie, więc pozwoli to zachować, że tak powiem, czystą głowę i odciąć się nawet od maili z pracy.
Brzmi dobrze, to ja tylko jeden apel, bo ja staram się ciebie jednak nie angażować w tematy jakieś zawodowe po pracy. Chciałbym się znaleźć na liście osób, które się do ciebie dodzwonią.
A jesteś dodany, zmieniłem. Ojej. No bo w weekend zdarza się tak, że coś sobie tam gadamy pitu prywatnie, a tak, że wrzucasz mi informację, że mixdown jest do opublikowania. Więc żeby takich rzeczy nie przegapić i móc sobie pogadać, no to jesteś dodany w trybie Do Not Disturb, żeby mieć tutaj z tobą kontakt. Zaraz ci nawet pokażę, gdzie się tutaj mam.
Po papiesku dziękuję.
Bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
No dobrze, jakby ja już jestem w ogóle w mroku pełnym. Tak się śmieję, jak patrzymy, a nie chcę nigdzie wstawać, zapalać świateł. Próbowałem coś tu jakiegoś w ogóle znaleźć, jakieś urządzenie, ale nie dobiję się, żeby jakąś lampkę zdalnie włączyć. No to co? To rozumiem, że było uzupełnienie twojego tematu, czyli Do Not Disturb na dopalaczach.
Tak. Tak. No, bo Do Not Disturb zasadniczo wyłącza ci powiadomienia głównie i informacje o połączeniach. No i ja tutaj mam jeszcze tym z dopalaczem jest właśnie usunięcie kwestii kalendarza i usunięcie aplikacji z ekranu głównego.
Piękna sprawa. Dobrze, kochani. No i jeżeli przechodzimy do polecajek i jesteśmy już w takim trybie chillowania i żeby jednak sobie troszeczkę poodpoczywać i jakby no, pomyśleć sobie o niebieskich migdałkach, to ja mam dzisiaj dwie. Jestem po prostu przekozakiem, biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie. A mianowicie pierwszy z nich to jest film Patagonii, o której też już kilkukrotnie rozmawialiśmy. To jest 15-minutowy film The High Life. Mówi o bardzo prostej historii. O rodzinie, o kobiecie z dwójką dzieci i ze swoim partnerem. Nie pamiętam, czy z mężem, czy nie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. No i oni od kilku ładnych lat, będąc jakby opiekunami jednej z najstarszych takich, nie wiem, posiadłość, to może za dużo powiedziane, domku w górach. Mówimy oczywiście o Chamonix we Francji. Może oczywiście, to nie jest oczywiste, o Chamonix we Francji. Spędzają kilka miesięcy w roku tam. No i wygląda to tak, że wchodzą sobie na wysokość 10 tysięcy stóp, czyli 3000 metrów i spędzają sobie tam kilka miesięcy. Dostęp mają do jakichś tylko i wyłącznie zasięg, nie wiem właśnie jaki, wydaje mi się, że nie komórkowy, bo to wprost nie było powiedziane. Moduł fotowoltaiczny, który zasila ich w energię. Dzieciaki, zabawa i koniec świata. Także, moi drodzy, to jakby dla mnie oczyszczające miejsce. Jeżeli ktoś naprawdę chciałby uciec w jakieś miejsce, to ja wszystkim życzę, żeby miał taką swoją chatkę w Chamonix. Bo to, co nam się dzieje, jakie tam oni mają widoki, jeszcze jeżeli tego nie widziałeś, Karol, i zobaczysz sobie, jak oni otwierają drzwi i jaki mają po prostu widok na dolinę, to no to rozwala na łopatki, a film zaczyna się od tego, w jaki sposób oni pokonują drogę, żeby tam dojść, nie? Więc no, sam fakt, nie wiem ile razy w życiu byłeś na wysokości ponad 3000 metrów, bo ja niewiele razy w życiu, a spędzać tam kilka miesięcy w roku, no właśnie. Także bardzo serdecznie polecam, to jest tylko 15 minut i naprawdę a propos tego, w jaki sposób ludzie potrafią złapać dystans, to właśnie jest.
Patrzę na 30 sekundę nagrania. I no chyba musiałbym te kilka miesięcy sam w życiu spędzić, bo ja nie wierzę, żeby moja szanowna małżonka weszła po takiej drabinie. Za chwilę jej pokażę, a w sumie wyślę jej zrzut ekranu nawet.
No, a zwróciłeś uwagę, nie, że ona tam wchodzi z dziećmi na plecach?
Tak, właśnie.
No, to jakby dalej w filmie jest pokazane, jak te dzieciaki sprawnie się poruszają po tych skałach na takich wysokościach. Ja przyznam szczerze, że oglądając ten film, obawiałem się, że tym dzieciakom coś się stanie, ale tam jest oczywiście mowa o tym, no bo z drugiej strony, jak te dzieciaki pracują nad balansem, równowagą, będąc na takiej wysokości. Oni rozumieją, gdzie są, co się dzieje, czego nie mogą zrobić. To jest jakby kompletnie inna materia jakby i właśnie nie rozmawiamy o tym, że to jest wypad na tydzień, nie? To są miesiące w takich warunkach, więc życzę wszystkim, żebyśmy znaleźli ujście, może nie na takiej wysokości, ale w takich miejscach.
Niesamowite, naprawdę.
I idąc dalej, moi drodzy, niewiele czasu znowu zostało. Jakiś czas temu polecałem jedną wystawę, teraz pokuszę się o drugą. Głośno jest o niej. W Trójmieście trwa do 13 marca, a mowa o wystawie Wojciecha Fangora Poza obraz. No jeżeli ktoś jest w Gdańsku i nawet nie interesuje się sztuką, to mimo wszystko polecam. Bilety są kosmicznie tanie i nie będę przytaczał tu, będąc studentem, że można wejść prawie za darmo. Chociaż nie będąc studentem i dorosłą osobą, to też nie są koszty, które zwalają z nóg. Ale jakby nie trzeba być specjalnie nie wiadomo jak zorientowanym, jeżeli chodzi o sztukę, ale zobaczenie tego, jaką drogę nawet sam Wojciech Fangor przeszedł podczas twojej twórczości, a to doskonale widać na tej wystawie, można pewne rzeczy zrozumieć. Także ja bardzo serdecznie polecam, byłem zachwycony i dlatego też pozwoliłem sobie mimo wszystko w takim miejscu polecić takie wydarzenie kulturalne, bo trochę tego brakuje, a ja jednak będę starał się, żebyśmy też trochę starali się odsyłać osoby, gdzie można trochę właśnie się oderwać, bo ja chyba w takiej kategorii jednak do tego podszedłem, więc polecam serdecznie. Cała droga Wojtka Fangora, zmarłego niestety w 2015 roku, wybitnego polskiego malarza, dostępna w zasadzie na wyciągnięcie ręki w Gdańsku.
Ja jeszcze tylko wrócę do tej Patagonii, bo sobie tak skaczę. Widoki są niesamowite. Woda prosto z lodowca, no po prostu kosmos. Tutaj widzę, jest jakiś etap na temat gorszej pogody. To też ciekawie wygląda. A co do biletów, to w piątki jest za darmo, a za cenę normalnego biletu to nawet piwa nie wypijecie w knajpie, więc warto się wybrać.
Tak jest. Także jeszcze raz polecam serdecznie. No i ode mnie tyle tak naprawdę.
To ja miałem nie mieć polecajek, ale tak jak wywołałem już temat firmy Nozbi, no to ja dorzucę linki do podcastu Nie ma biura i No Office, a także do książki Michała. Ja widzę, że po angielsku książka jest skończona, a na polski jest przetłumaczona w 82%. Jeszcze chcę sobie zobaczyć porównanie tylko, jak to wygląda językowo, bo po polsku mamy 31 rozdziałów, a po angielsku mamy też 31, tylko zakładam, że może nie być pełnego tekstu. No w każdym razie moim zdaniem warto się zapoznać. Jest 31 rozdziałów, ale jak patrzę czystego tekstu, każdy rozdział to jest po 3-4 strony, więc warto spojrzeć, jak Michał widzi zarządzanie taką firmą jak No Office.
No i świetnie, czyli mamy jeszcze polecajkę na zimowe, jeszcze mimo wszystko wieczory.
Ale jaka pogoda dzisiaj piękna tutaj była w Warszawie, ile słońca. Wracałem po 17, to jeszcze świeciło. Ale spokojnie, jutro w piątek ma już padać, w sobotę ma być ładnie, a w przyszłym tygodniu śnieg z deszczem, więc spokojnie, równowaga musi być w przyrodzie.
Tak jest. No dobrze, to dziękujemy za dziś bardzo serdecznie.
Tak, zapraszamy Was do oceniania naszego podcastu na Spotify oraz Apple Podcast oraz do słuchania.
Dziękujemy.
Do usłyszenia, hej.